Komentarze Radia Gdańsk.
Dzień dobry. 10 minut po godzinie 9 dochodzi na antenie Radia Gdańsk. Zaczynamy więc komentarze. Wspólnie ze mną w gdańskim studiu Krzysztof Puternicki, podróżnik i reżyser.
Dzień dobry.
A także dobry. Jakub Klebba, redaktor Telewizji Polskiej w Gdańsku. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Zaczniemy od kwestii pani posłanki Maciejewskiej. Chwilę temu na naszej antenie Jarosław Popek rozmawiał z nią na temat jej problemów, bądź co bądź, nie tylko wizerunkowych, ale też problemów z dostępem do list wyborczych, no bo wygląda na to, że pani Maciejewska w tych wyborach startować nie będzie. W tle jest afera podsłuchowa. Pani posłanka miała być nagrywana w swoim biurze poselskim. Jak panowie się do tego odniesiecie? Czy to koniec kariery politycznej pani Maciejewskiej?
No to się chyba okaże. Moim zdaniem posłanka Maciejewska, co trzeba jej oddać, dość aktywna posłanka tutaj jest od nas z Pomorza. No niestety się wpisuje w też, jeżeli chodzi o działalność swoją w tym całym hecie politycznym, który ma miejsce na naszej scenie politycznej i bardzo często to jest tożsame z tym, co reszta opozycji poza lewicą prezentuje wobec choćby obozu rządzącego. Na pytanie, które ja sobie słuchałem przed wejściem do studia tej audycji, tego wywiadu z posłanką Maciejewską i ona się tam chyba nie odżegnywała od udziału ewentualnie właśnie w strukturach Platformy, tak?
No nie padło to wprost, choć wydaje się, że pewnym w tej chwili jest to, że jej udziału w strukturach lewicy nie będzie. Jakub Klebba.
Tak by się wydawało, ale rzeczywiście ja też z tej rozmowy wywnioskowałem, że pani poseł jeszcze nie podjęła decyzji, ale na pewno włożyła bardzo dużo pracy w aktualnie trwającą kampanię wyborczą.
Bo chyba zaczęła ją jako pierwsza.
Zaczęła ją zdecydowanie jako pierwsza i to jeszcze od takich lokalnych, mocnych spraw, jak z misji pyłu węglowego i tak dalej. Więc wydaje mi się, że tym bardziej nie przekreślałbym jeszcze startu pani poseł, a wiemy, że rekrutacja na listy różnych partii trwa.
No właśnie, zobaczymy, jaka będzie przyszłość pani poseł Maciejewskiej, no i jak rozwinie się sprawa tych podsłuchów. 36 ponoć godzin nagrań zrealizowanych w biurze poselskim miało zostać. Zobaczymy, jak to się będzie dalej rozwijać, bo to chyba dopiero początek tej sprawy, więc na tym też skończymy, jeżeli chodzi o ten wątek, ale przejdziemy teraz do kolejnego wątku politycznego, no bo tutaj rzeczywiście sprawy wyglądają różnie. Szanowni panowie, czy to jest koniec tak zwanej trzeciej drogi, czyli koalicji wyborczej PSL-u i Polski 2050 Szymona Hołowni? Bo jak poczytamy wypowiedzi, jak zobaczymy, co się dzieje, no to widać istotny rozłam na linii PSL-u i Polski 2050. Mówi się wręcz o tym, że to może być koniec koalicji, zanim ona na dobre powstała. Panowie, co się dzieje? Jakub Klebba.
Znaczy jest taki wytarty slogan, ale niestety pasuje tutaj jak ulał, czyli małżeństwo z rozsądku. W tym przypadku to jest jedyna droga, trzecia droga, bo według sondaży, którymi dysponuje sam ruch Polska 2050, podobno na rozmowach właśnie koalicyjnych, został taki argument przedłożony. Na razie nie ma oficjalnych potwierdzeń, ale tak donoszą, że tak powiem, nieoficjalne źródła. Hołownia ma 5% samodzielnie, PSL 2. Więc jeśli nie będzie trzeciej drogi,
to nie będzie 7% koalicyjnych.
To nie będzie, znaczy 8%. Pamiętajmy, tak, że próg dla koalicji to jest 8%, więc razem mają 7, ale jeszcze wchodzi w to błąd statystyczny, błąd sondaży, że to są małe próby. Więc wydaje mi się, że może się okazać, że oddzielnie ani Hołownia, ani PSL nie wejdą. I wtedy wydaje się, że trzecia droga to jest jedyna droga.
Jeszcze jest czwarta droga, moim zdaniem to jest taka droga, kiedy z punktu widzenia matematyki ja na miejscu Platformy starałbym się w tych dramatycznych dla Szymona Hołowni momentach starać się namówić go do wstąpienia jednak do Platformy i w tym momencie Platforma na sztywno za samo nazwisko Hołowni ma 1 punkt procentowy do przodu.
Ja nie jestem pewien, czy wyborcy Hołowni byliby z takiego obrotu no sprawy zadowoleni, bo to przecież miała być alternatywa, przynajmniej tak się to jawi, prawda? Wiemy, że to jest prawdopodobnie ten sam elektorat, ale jednak próbują grać na siebie.
Elektorat Hołowni troszeczkę się różni, chociażby wiekowo. Tam przeważnie ludzie troszeczkę młodsi mimo wszystko niż do Platformy.
Dokładnie. No to nawet jeżeli nie uda się dwóch, no to uda się wypłakać jeden.
No tak, ale już zaczęliśmy rozmowę od Lewicy, więc znowu argument Lewicy trzeba by przywołać. Pamiętacie panowie ten moment, kiedy Lewica wybory przegrała, no bo właśnie nie doszli do wymaganego progu i to chyba byłaby w tej chwili największa porażka zarówno dla Lewicy, jak i dla Szymona Hołowni, który przecież swój ruch buduje już bardzo długo.
Z tego, co ja rozumiem, cały, jak już powiem, kością niezgody jest agrounia. Bo słyszałem dzisiaj wywiad w innej stacji radiowej z przedstawicielem Polski 2050, który mówi, że doszli do porozumienia w kwestii posłów porozumienia, doszli listy, do porozumienia tak. w innych kwestii, ale nie ma zgody i nie będzie zgody na, że tak powiem, miejsce dla agrounii w nowej, w trzeciej drodze, prawda? Tylko problem polega na tym, że aktualnie, jeżeli liczyć, to oni są na granicy, więc z jednej strony potrzeba im szabel, a z drugiej strony te szable rozbijają aktualny układ i wydaje mi się, że to jest na razie do zgryzienia orzech.
Krzysztof Kudernicki.
Ja myślę, że summa summarum, jak spojrzymy się na październik, no to gdzieś tam w mojej głowie się rysuje jednak taki scenariusz, że te wszystkie nowe twory, które powstały, gdzieś one zostaną zmarginalizowane. Ze względu na to, że główne działa wyborcze zostaną odpalone przez główne zgrupowania polityczne i tamte śladowe elementy, one po prostu znikną. Te wszystkie właśnie organizacje, które no tak naprawdę brutalizują, bo człowiek, o którym mówimy...
Szymon Hołownia.
No nie, ja mówię o agrounii na przykład teraz. No to są rzeczy, słuchajcie, w mojej ocenie, które po prostu no, brutalizują niesamowicie. To nie jest organizacja społeczna, która działa na rzecz na przykład rolników, tylko no, dla mnie ona występuje i się kojarzy głównie z elementami, które destabilizują elementy, które są no, postrzegane wobec mnie jako elementy dotyczące bezpieczeństwa naszego kraju na chwilę obecną. Więc gdzieś tam sobie myślę, że to są takie tule, że to są takie narzędzia, które są wykorzystywane przez większych na chwilę obecną po to, żeby gdzieś tam chwilę przed wyborami po prostu zaagregować te brakujące procenty. Nie?
Z jednej strony rozmawiamy o marginesie, to znaczy o samym końcu, o progu, czy się dostanie partia, czy koalicja, czy nie. Przedstawiciele ruchu 2050 mówią optymistycznie, że idą po 15%. Moim zdaniem w grze jest na razie 8 albo brak, ale zwróćmy uwagę, że nie wszystkim na rękę jest, żeby oni się dogadali i wzięli te 8, bo jeżeli wyborcy trzeciej drogi zmobilizują się do 7%, no to głosy...
To zadziała metoda Donta, czyli zyskają najwięksi. Zyskają najwięksi. Zobaczymy, jak to będzie. Tutaj ciągle otwarta jest dyskusja między Polską 2050 a PSL-em, choć słuchając chociażby wczoraj wypowiedzi władz Polski 2050, można odnieść rzeczywiście takie wrażenie, że to małżeństwo z rozsądku chyba mogło się już zakończyć. Jak będzie, zobaczymy, a tymczasem przeniesiemy się do Tczewa i zapytam panów tak otwarcie, czy pan prezydent Tczewa, pan Mirosław Pobłocki, powinien oglądać się za za siebie, wyszukując za swoimi plecami postaci pana prezydenta Sopotu Jacka Karnowskiego. Warto naszym słuchaczom powiedzieć, że pan Jacek Karnowski jako szef obszaru metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot 1 sierpnia zamiast na uroczystościach związanych z rocznicą powstania warszawskiego w Sopocie był w Tczewie i otwierał tam most nad linią kolejową, jak powiedział, most bardzo ważny dla całej metropolii.
Jak powiedział, nad linią kolejową.
Bo jest nad linią kolejową, tak, ale...
To chyba wiadukt.
No właśnie, pytanie, czy na tym wiadukcie rzeczywiście nastąpi jakieś nowe rozdanie polityczne, bo ewidentnie pan Jacek Karnowski chyba idzie na posła.
No i chyba z ziemi czeskiej na to wygląda, bo pan prezydent Sopotu rzeczywiście wczoraj przecinał wstęgę, nie wczoraj, przepraszam,
pierwszego
przecinał wstęgę na wiadukcie kolejowym. Zastanawiam się, znaczy to ewidentnie jest nie początek, tylko jakby trwająca kampania wyborcza, tylko zastanawiam się, czy to nie jest śmieszne, czy to nie wygląda śmiesznie, no bo jednak pamiętajmy, że tu chodzi że chcemy wybrać kogoś poważnego, kto nas będzie reprezentował, a nie prezydenta Sopotu, który z inną funkcją przecina wstęgi w miejscu, w którym zupełnie nie ma nic do czynienia. No dziwna to jest sytuacja.
No ewidentnie, słuchajcie, jest to element kampanii wyborczej, tak? I to na pewno nie na prezydenta Tczewa, chociaż to już by powiedzmy sobie wprost, był dosyć duży awans chyba, no bo zarządzanie miastem, które jest 2 razy większe niż to, które on zarządza, to jest o wiele większe wezwanie.
No tak, pytanie tylko, czy na tym tczewskim moście, tam zresztą pan poseł Smoliński również był, choć jemu trudno się dziwić, bo jest posłem ziemi tczewskiej, więc, więc to spotkanie ponad podziałami na tym moście wyglądało cokolwiek zaskakująco. Pytanie, czy rzeczywiście pan Karnowski zacznie teraz taką szeroką aktywność polityczną przez najbliższe 3 miesiące aż do wyborów, no, ale... i będzie go widać w różnych miejscach.
Ale rozpoczął już o wiele dawniej, tak? Rejestrując tak dla Polski, z tego co pamiętam, w mieszkaniu chyba człowieka, który odpowiada za gdańskie
sukcesy. Chyba wiceprezydenta Gdańska Piotra Grzelaka, tak nie, media donosiły.
Tak?
W Gdańsku.
No dobrze.
Nie,
to było chyba w mieszkaniu człowieka, który jest odpowiedzialny za sukces Fali i Mewo. Tak,
ale zobaczcie panowie, startuje poseł, ja rozumiem, z Pomorza, dobrze, jesteśmy na Pomorzu, Tczew to ciągle Pomorze, możemy to podciągnąć troszeczkę. Pytanie tylko, jak na sprawę mają spojrzeć wyborcy tutaj, z Trójmiasta, z Sopotu, z Gdyni, z Gdańska, z okręgu wyborczego, z którego ewentualnie można by tutaj startować. Wiadomo, posłem można być w całym kraju, powinno się dbać o dobro wszystkich obywateli. Pytanie tylko, czy akurat na tym Tczew wiadukcie.
Wydaje mi się, że nawet zwolennicy czy potencjalni wyborcy Jacka Karnowskiego patrzą na tę sprawę, albo mogliby patrzeć na tę sprawę z uśmiechem na ustach. No bo aktywność owszem, ale to nie chodzi o to, żeby być aktywny w losowych sprawach, albo żeby być super aktywny, hiperaktywny, nadaktywny. To nie tak działa. To trzeba zajmować się całymi latami, robić swoją robotę, a wiemy, jak sprawy wyglądają w Sopocie i że tam są też problemy. Na pewno tam można też pracować na rzecz swojego wyniku wyborczego.
No może Sopot jest za mały po prostu.
Ale to jest zdroworozsądkowe myślenie, a ja myślę, że jednak żyjemy w świecie, kiedy po prostu ilość czasu antenowego decyduje o tym, o sukcesie, tak?
I ilość wyświetleń zdjęcia w mediach społecznościowych.
No, dokładnie.
To jest zdjęcie wiaduktu, który bardzo jest ważnego. Bardzo ważny dla metropolii, jak mówi sam Jacek Karnowski. No jest, ten wiadukt jest bardzo ważny, ja zrozumiem, ale dla lokalnej społeczności, dla mieszkańców Tczewa, a to, że przebiega nad główną trasą kolejową, no to
znaczy
jest
tylko tyle, że pociąg
sytuacja.
Nie musi się zatrzymać, jak auto jedzie.
No właśnie.
No dobrze, przejdźmy teraz do tematu gdańskiego. W końcu, szanowni panowie, koniec Odysei kunsztu wodnego. Tak hasło takie rzucę. O, Jakub Kleba już kręci głową, mówi, że to nie jest... No dobrze, zapowiedzi są takie, że 22-24 września, końcówka września, to będzie otwarcie kunsztu wodnego. Tam 200 metrów kwadratowych makiety Śródmieścia, sala multimedialna, koncerty, księgarnie i bistro. Czy to jest koniec rzeczywiście już tej Odysei i zniknie argument szeroko wykorzystywany przez gdańskich radnych PiS-u, czyli budynek stoi pusty. No, nie będzie stał w końcu pusty. Pytanie tylko, czy jest potrzebny.
No, kolejne strefy gastro, z tego, co się doczytałem.
Tak, na parterze.
W budynku, który przypomnę, że został wybudowany za 18 milionów złotych, miasto przekazała za budynek, który jest wart 18 milionów złotych, przekazała teren, przekazało teren warty 140 milionów złotych. Dla mnie to jest dalej no, nieporozumienie. Jak pamiętacie, zajmowałem się tą sprawą.
Nawet film powstał.
To jest dla mnie, słuchajcie, no i jeden z tych, dla mnie kunszt wodny jest pomnikiem gdańskiej niegospodarności i wywłaszczania gdańszczan z ich majątku.
18 milionów to jedno, ale przecież ten budynek został wyposażony za 16.
Jest wyposażany.
Wyposażany, to trwa.
Dzisiaj doczytałem, że kolejne ławy, stoły tam za milion złotych, tak.
Lady jakieś, tak.
Ja osobiście makieta też... za 3 miliony złotych pewnie już jest dosyć no, nieaktualna, panowie, bo to makieta została zrobiona 3 lata temu, więc...
Tak.
To jeszcze milion i zaktualizujemy.
No bo plan był taki, że rzeczywiście w 2018 roku, czyli tak jak zostało otwarte sąsiednie centrum handlowe i ten budynek miał działać.
Znaczy, ja nie jestem oczywiście fanem kunsztu wodnego. To jest dla mnie rzecz zupełnie wymyślana na siłę, której potem na siłę nadaje się funkcję i wymyśla się dla jakiegoś abstrakcyjnego pomysłu społeczną funkcję. Chociaż na młodzieżowej radzie, sesji Rady Miasta, czy raczej na ostatniej sesji Rady Miasta, na której byłem, młodzież zabierała głos w tej sprawie i mówili, że Forum Gdańskie jest takim miejscem spotkań młodzieży i przydałoby się jakaś infrastruktura dla młodzieży. No mam nadzieję, że może chociaż kunszt, a nie restaurację na drugim piętrze i balkon, na którym młodzież aktualnie przesiaduje.
Albo schodki, na których pali. No właśnie, chciałem to powiedzieć, że to miejsce spotkań wygląda przeważnie tak, że ludzie siadają na schodkach, zapalają papierosy, przegania ich ochrona, oni się przenoszą w inne miejsce, potem przychodzi ochrona. Zresztą nasz dziennikarzy też ochrona stamtąd przegania, więc to zupełnie inna
sprawa. No to może
sprawa.
Ochrona nie będzie przeganiać z kunsztu wodnego, jeśli
mnie przeganiali.
No dobrze, ale czy według panów jeszcze jednym zdaniem na koniec potrzebne jest takie miejsce w Gdańsku, w którym bo to przykład z wczoraj, usłyszałem to od osób z Instytutu Kultury Miejskiej, że to będzie takie miejsce, gdzie na przykład mam 2 godziny wolnego, mogę podejść, zapytać, co się fajnego dzieje w Gdańsku i tu mi pani czy pan pokierują tu i tam. Czy to rzeczywiście jest nam potrzebne?
Kierują do ECS-u, tak?
Znaczy dla IKM-u na pewno jest to ważne miejsce, bo to ma być ich nowa siedziba, w aktualnej mają mało miejsca. Będzie
w ogóle
też
nie
punkt
miejsca.
Informacji kulturalnej. No, panowie, za 40 milionów złotych, w sensie punkt informacji kulturalnej? O czym my mówimy?
Nie, no to są kolejne, słuchajcie, mnie najbardziej zastanawiają enigmatyczne plany co do aktywności podnoszące poziom świadomości mieszkańców Gdańska.
W zakresie?
W różnych zakresach światopoglądowych i to jest dla mnie ciekawostka. Dla mnie to będzie jakieś tam przedłużenie zasięgu działalności Europejskiego Centrum Solidarności, w którym się odbywają po prostu bardzo jednoznaczne i bardzo skumulowane, jeżeli chodzi o środowiska polityczne, eventy. I moim zdaniem kunszt wodny też będzie jednym z tych miejsc, który będzie po prostu odpowiedzialny za rozszerzenie tej działalności.
No i przy okazji zniknie pusta mapa, pusta plama na kulturalnej mapie Gdańska. Dziękuję bardzo panom. Jakub Klebba, Krzysztof Puternicki, Bartosz Stracewski. Dziękujemy bardzo, a państwu życzymy bardzo udanego dnia.
Komentarze Radia Gdańsk.